Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałga, z nami Dariusz Wieczorek, poseł zachodniopomorski, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Panie pośle, wskaźniki inflacyjne idą do góry, to znaczy, że rząd już traci kontrolę nad inflacją?
Myślę, że już dawno stracił kontrolę nad inflacją, no ale to jest efekt 7 lat polityki gospodarczej tego rządu. I mogą nam dzisiaj wmawiać, że to wojna, że to koronawirus. Oczywiście po części tak i co do tego nie ma wątpliwości, to są obiektywne przyczyny, natomiast nie ma żadnego uzasadnienia, przecież jesteśmy w Szczecinie, że u nas mamy inflację 14% oficjalnie podawaną, a 15 kilometrów dalej za granicą mamy inflację na poziomie 7-7,5%. Niestety błędy tej polityki gospodarczej doprowadziły do tego, że rząd już dzisiaj nie ma absolutnie nad tym kontroli i mam wrażenie, że nie wie w ogóle, co z tym zrobić. Wszyscy będziemy na tym bardzo mocno cierpieć.
Ale to błędy polityki rządu, czy błędy na przykład banku centralnego, który za wolno podnosił stopy procentowe?
Nie, no oczywiście i bank centralny ma swoją ogromną rolę w tym całym przedsięwzięciu i związanym z inflacją w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, no bo przecież bank centralny jeszcze 1,5 roku temu mówił, że żadna inflacja nam nie grozi. Prezes Glapiński o tym mówił, że nic nam nie grozi, wszystko będzie dobrze. 350 tysięcy ludzi zaufało prezesowi Glapińskiemu i wzięło kredyty. W sumie z tymi kredytami dzisiaj jest ponad 2 miliony ludzi, których raty urosły w przeciągu kilku miesięcy o dwukrotnie, o 100%. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście polityka gospodarcza. Gdybyśmy mieli środki z Krajowego Planu Odbudowy już rok temu, to wpłynęłoby do polskiego budżetu już z tytułu zaliczek około 20 miliardów złotych. Myślę, że nie trzeba tłumaczyć, co to znaczy. To są środki na inwestycje, to nie są środki na konsumpcję, tylko to są środki na inwestycje.
A jak mówią ekonomiści, w inflacji najlepiej, w wysokiej inflacji najlepiej inwestować?
Inwestować, no dokładnie tak. No zresztą to doświadczenia krajów zachodnich i Ameryki pokazywały, że w momencie takich kryzysów wtedy się buduje drogi, buduje ulice, buduje domy, po prostu się inwestuje. No ale jeżeli nie mamy tych pieniędzy i chcemy te pieniądze pozyskiwać z banków, to za to płacimy. I do tego, jeżeli dochodzi kwestia kompletnego krachu polityki energetycznej Polski, czyli kwestia dotycząca odejścia od węgla, transformacji energetycznej, no to mamy to, co mamy, tak? Dzisiaj płacimy za prąd trzykrotnie więcej niż jeszcze 2 lata temu. No z czegoś to wynika. No, mamy węgiel i niestety płacimy dzisiaj za to, że mamy węgiel.
No ale wszystko idzie ku temu, żeby rzeczywiście inwestować w źródła odnawialne, koncesje na wiatraki na Bałtyku już niedługo. Więc samochody elektryczne, Unia Europejska mówi od 2035 roku tylko elektryczne, nie będzie produkowanych samochodów z silnikiem diesla. Chyba wszystko idzie ku temu, żeby rzeczywiście uniezależnić się zarówno od węgla, jak i od ropy.
No i to jest dobry kierunek, tylko jest pytanie, co przez 7 ostatnich lat robione, jeżeli chodzi o działalność polskiego rządu i tej większości, która nami rządzi. No w 2016 roku wstrzymali budowę wszystkich elektrowni wiatrowych i energetyki odnawialnej. Później w roku 2020, no bo już Unia zmusiła do tego, myślę, że rząd już też się zorientował, jakie straty będzie z tego tytułu ponosił. Nagle oczywiście boom na rynku fotowoltaicznym, ale żeby była jasność, to nie żadne działania rządu, tylko Polki i Polacy wyłożyli swoje pieniądze i zainwestowali w tą energetykę rozproszoną i bardzo dobrze. Natomiast mówię, jest pytanie, co właśnie z tymi farmami na morzu, dzisiaj mówimy, że farmy na morzu, no trzeba było 7 lat temu zacząć to realizować, to pewnie dzisiaj już byśmy otwierali kolejną farmę morską, mielibyśmy dodatkowe 9-10 gigawatów energii, mielibyśmy 5-krotnie tańszą energię, bo Dzisiaj energia kontraktowana z farm wiatrowych jest na poziomie 200 zł za megawattogodzinę, a elektrownia, która produkuje z węgla, musimy płacić 1200 zł, więc to najlepiej pokazuje, z jakim krachem i problemem mamy do czynienia. A jeżeli jest drogi prąd, droga energia, no to się wszystko odbija na cenach produktów, no i spirala inflacyjna się nakręca. No i przyznam się szczerze, będzie bardzo ciężko z tego wyjść.
Zwłaszcza, że wszyscy mówią, że najgorsze jest jeszcze przed nami. Aż strach myśleć. Panie pośle, porozmawiajmy o wyborach parlamentarnych, chociaż nie wiem, czy wolałby pan zacząć od wyborów samorządowych, bo wszystko wskazuje na to, że to jednak parlamentarne będą pierwsze, bo jak wszyscy mówią, nie da się zorganizować w jednym czasie wyborów i parlamentarnych, i samorządowych, bo to niesie za sobą no, takie skutki, jak na przykład trudności w rozliczeniu kampanii, czy prowadzeniu kampanii.
Tak. Nie, no to jest kolejny przykład tego, co robi rząd Zjednoczonej Prawicy. Oni po prostu myślą PR-owo, myślą tylko w kontekście takim, jak przedstawić ładny obrazek, ładną propozycję, natomiast nie myślą o skutkach. Lewica nie była wtedy w Sejmie, ale sygnalizowaliśmy, że jak wprowadzicie państwo 5-letnie kadencje, wydłużycie kadencję samorządu, to będzie taki moment, że wybory będą się odbywały w jednym momencie, wybory parlamentarne i samorządowe. Nikt na to wtedy nie zwracał uwagi. No i dzisiaj mamy w 2023 roku taki przypadek. I żeby była jasność, Lewica absolutnie jest za tym, żeby przestrzegać konstytucyjnych zasad, konstytucyjnych norm, w tym również związanych z terminem wszelakich wyborów, czy to parlamentarnych, czy samorządowych. Narobili tego bałaganu, więc teraz zobaczymy, jak z tego wybrną. Jeżeli rzeczywiście będzie próba przedłużenia kadencji samorządowej, to pełną odpowiedzialność za to musi brać Zjednoczona Prawica. My do tego ręki nie przyłożymy.
Ale to trochę ze stratą dla Zjednoczonej Prawicy, no bo w większości samorządowcy na tych szczeblach prezydentów, wójtów, burmistrzów, to są ludzie, którzy są chyba bliżej opozycji, czyli bliżej wam.
No tak, tak. I myślę, że dotknął pan redaktor bardzo istotnego argumentu. Ja myślę, że kalkulacja, tak jak przynajmniej słyszy się w kuluarach, kalkulacja Zjednoczonej Prawicy jest następująca. Zróbmy najpierw wybory parlamentarne, no bo w wyborach parlamentarnych, nawet jak dostaniemy 25-28%, no to pewnie te wybory wygramy. Nie będziemy rządzić, bo pewnie opozycja będzie rządzić i będzie miała większość parlamentarną, no ale będziemy mogli ogłaszać, że PiS wygrało te wybory, czy Zjednoczona Prawica wygrało te wybory, i z takim hasłem możemy przystąpić do wyborów samorządowych. I myślę, że to jest tak kalkulowane, no bo przecież dzisiejsza ordynacja powoduje to, że najpierw byłyby wybory samorządowe, a później parlamentarne, no i wiadomo, że w wyborach samorządowych PiS nie odnosi większych sukcesów.
No a w wyborach parlamentarnych już Lewica, nowa Lewica zastanowiła się, z kim będzie budowała sojusze, no bo zaufaliście trochę tym sondażom. Przepraszam, ostatnim, z których wynika, że no, chyba pan nawet w jednym z wywiadów mówił, że 15% to tak lekko.
Nie, no oczywiście, natomiast prawda jest taka, że dzisiaj przede wszystkim opozycja musi ze sobą współpracować. Formuła startu jest dopiero określana, jak będziemy znali zasady, jakie będą obowiązywały w wyborach, bo przecież nikt dzisiaj w stanie nie jest dać w stanie słowa honoru, że PiS nie zmieni ordynacji wyborczej. No nagle jak się okaże, że zmieni ordynację wyborczą, wprowadzi 100 okręgów, prezydent to zaakceptuje, no to już w ogóle zmienia postać rzeczy i wtedy wiadomo, że musi to być tylko i wyłącznie jedna lista. Więc my w ogóle, jeżeli chodzi o temat list, na ten temat nie dyskutujemy i uważamy, że to pół roku przed wyborami trzeba taką decyzję podjąć w sposób mądry, rozsądny. Czy to będzie jedna lista, dwie czy trzy, to będzie wynikało pewnie z aktualnej sytuacji politycznej i ze stworzenia takiego układu, który da największe szanse na zdobycie jak największej ilości mandatów. Ale kluczem w tym wszystkim jest porozumienie na opozycji programowe. I myślę, że to jest taki moment, gdzie chyba liderzy partii opozycyjnych zdają sobie sprawę z tego, że trzeba rzeczywiście zacząć szukać tych obszarów, a ich jest bardzo dużo, które łączą partie opozycyjne. Trzeba przedstawiać Polakom wizję naprawy Polski po rządach Zjednoczonej Prawicy. Trzeba pokazać receptę na ten kryzys, na to, jak wychodzić z tego kryzysu. Więc opozycja ma co robić. Ostatnią sprawą jest dyskusja, czy tam Kowalski, czy Iksiński ma być na tym, czy na tamtym miejscu. To w tym wszystkim nie ma absolutnie żadnego znaczenia, podobnie jak i to, czy to będzie jedna lista, czy będą trzy listy. Więc Lewica tu bardzo rozsądnie do tego podchodzi.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy, chociaż ten wątek już się pojawił w międzyczasie, krajowe pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Wszyscy się cieszą, że mają trafić, natomiast ta wersja ustawy, która trafiła bez poprawek senackich, no zakłada, że to taka trochę...
No, prowizorka.
Prowizorka, tak. Istnieją obawy o to, że te pieniądze nie zostaną wypłacone, a jak powiedzieliśmy wcześniej, one są bardzo potrzebne teraz.
Nie, no jasne, no to znowu typowe zagranie PR-owskie mające na celu utrzymanie oczywiście większości parlamentarnej, no bo Polską dzisiaj nie rządzi premier Morawiecki czy prezes Kaczyński, tylko pan minister Ziobro, który szantażuje całą Zjednoczoną Prawicę. I efekt tego jest taki, że cierpimy na tym wszyscy. Czy rzeczywiście Unia zaakceptuje te rozwiązania, które są w tej ustawie, którą prezydent podpisał? Trudno mi powiedzieć. Istnieją obawy, że rzeczywiście nie zaakceptuje, bo to jest taka no, trochę prowizorka i trochę takie granie na nosie Unii Europejskiej. Natomiast jedno w tym wszystkim jest pewne. Dzisiaj rozmawiamy, dyskutujemy, rozmawiamy w radio, a w tym czasie naliczane jest kolejny milion euro kary. Za co ta kara? Za łamanie praworządności, za łamanie polskiej konstytucji, no i za to jest odpowiedzialny cały rząd, za to jest odpowiedzialny pan minister Ziobro, który takie, a nie inne reformy namawiał, żeby wprowadzać. No i efekt jest taki, że płacimy za to wszystko. Oby jak najszybciej te środki z Krajowego Planu Odbudowy pojawiły się w Polsce, ale żeby była jasność, ani Lewica, ani Platforma, ani PSL, ani Hołownia nie mają na to wpływu. Pełna odpowiedzialność jest po stronie pana Morawieckiego, Kaczyńskiego, Ziobry, Zjednoczonej Prawicy, bo to oni doprowadzili do tego bałaganu, więc oni w tej chwili z tego bałaganu muszą wybrnąć i muszą przyjąć taką ustawę, która będzie zaakceptowana przez struktury unijne. Nie ma innego wyjścia.
Zachodniopomorski poseł Dariusz Wieczorek był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.